Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników, mieszkańców wsi na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, miniony tydzień zimowy, tydzień zastanawiania się, co dalej z polską wsią, z polskim rolnictwem. Tydzień, w którym również rolnicy mają swoje różnego rodzaju spotkania, dokształcania, kurs i tak dalej. Taką miłą uroczystością tydzień temu, w minioną sobotę w Bydgoszczy, w Operze, były nagrody Rolnika Pomorza i Kujaw 2008. Nagrodzono wspaniałych również rolników, nie tylko rolników, również zakłady przetwórcze i tak dalej. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, że są wśród nas rolnicy, którzy jeszcze pragną w rolnictwie znaleźć dla siebie miejsce i chcą inwestować i rozwijać swoje gospodarstwa. Myślę, że to piękne. Natomiast, proszę Państwa, również taką radością naszą wspólną są przeglądy kolędników, pastorałek. Wczoraj w Kowalewie Pomorskim piękny przegląd chórów i pastorałek. Wydaje mi się, że warto również o tych rzeczach myśleć, pamiętać. Radością będzie to, że będziemy w domach umieli również, tak jak dawniej, usiąść przy choince i pośpiewać, a nie tylko posłuchać z płyty. A to, o czym dzisiaj chcemy mówić, proszę Państwa, to sprawa 14 stycznia w Warszawie. Odbyła się, proszę Państwa, seminarium na temat rola i przyszłość małych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej. Temat mi bliski, co prawda niektórzy uważają, że ja raczej sprzyjam dużym gospodarstwom rolnym, no ale to już tak jest, że nie wszystko można zrobić to, co się czuje, czy co się chce. Natomiast dzisiaj chcemy mówić jednak o sprawach związanych z małymi gospodarstwami rolnymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Dlatego zaprosiłem bardzo wspaniałych, proszę Państwa, gości, którzy dzisiaj już byli na antenie, co prawda telewizji Trwam, w programie rolnym. Witam wśród nas pana posła, europosła Janusza Wojciechowskiego. Szczęść Boże, panie europośle.
Witam serdecznie.
Witam pana posła, byłego ministra rolnictwa, pana Krzysztofa Jurgiela. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I witam pana Dariusza Bąka, posła PiSu, człowieka, który jest bratankiem Henryka Bąka, bardzo mi bliskiego człowieka, i dlatego serdecznie pana witam i cześć, cieszę się, że pan jest z nami dzisiaj. Proszę panów, panie pośle, zwracam się do pana posła Janusza Wojciechowskiego. Zbliża się w tej chwili kampania do Europarlamentu. Takie krótkie podsumowanie tej kampanii wśród rolników jest proste. Nie wiemy, co oni zrobili, bo dla nas w zasadzie nic nie jest lepiej, tylko coraz trudniej. Coraz więcej przepisów, coraz więcej wniosków, coraz bardziej skomplikowane te wnioski są. Także pytają się rolnicy, czy Europarlament poza wspólną polityką rolną ma jeszcze coś do zaproponowania parlamentom krajowym. Może tak byśmy
dzisiaj
to pytanie
tak
ujęli.
Rzeczywiście, że część spraw rolniczych decyduje się, tylko część decyduje się w Polsce. Znaczna część tego, co określa sytuację rolników, ich losy, decyduje się w Brukseli. W Europarlamencie mieliśmy właściwie w ciągu całej tej kadencji, w ciągu całych tych 4,5 lat kadencji, która upłynęła, mieliśmy nieustanną bitwę o przyszłość rolnictwa europejskiego, a zarazem i polskiego. Po pierwsze, chodziło o to, żeby tą wspólną politykę rolną, tak często krytykowaną, i ona na krytykę zasługuje z wielu powodów, ale chodziło o obronę tego, żeby na rolnictwo były przeznaczane unijne pieniądze. Bardzo silna była presja, żeby w ogóle przestać pomagać rolnikom. Zostawić rolników, niech sobie sami radzą w konkurencji światowej. No, to by bardzo szybko doprowadziło do upadku całego rolnictwa w Europie, polskiego również, czy może nawet w pierwszej kolejności. Gdyby nie było systemu jakiejś pomocy dla rolników. Na razie to się udało, to znaczy pomoc dla rolnictwa udało się utrzymać i mamy zapewnienie, że ona będzie również po roku 2013. To jest pewien sukces. Drugi sukces, zobaczymy, czy on się jeszcze, jak on się zmaterializuje, ale udało nam się wywalczyć to, że po roku 2013 ma nie być już dyskryminacji polskich rolników. Bo my przecież cały czas jesteśmy w takiej sytuacji, że rolnicy polscy, tak jak i innych nowych krajów członkowskich, są nierówno traktowani, są kilkakrotnie gorzej traktowani niż rolnicy starej Unii. To się ma po 2013 roku zmienić i to jest też, to zostało osiągnięte w bardzo ciężkiej batalii, dlatego że była próba bardzo mocna ze strony tej brukselskiej administracji utrzymania tego, co było. Teoretycznie miało być równo, tylko w praktyce stare kraje miały dostawać dużo więcej niż nowe. My mieliśmy tracić 2 miliardy euro mniej więcej rocznie na tym systemie, który proponowano.
Czy się nie zmieni?
Udało nam się obalić te zapisy, które wprowadzały ten system po 2013 roku. Od nowa to ma być wynegocjowane. No, teraz jest kwestia, na ile rządowi starczy determinacji, żeby te nowe kwoty, te nowe pieniądze wynegocjować. Obawiam się, bo tej determinacji w wielu sprawach europejskich brakuje.
To w ogóle, jeżeli chodzi o rolnictwo, to bardzo wiele mamy do powiedzenia na ten temat. Natomiast, panie pośle, dzisiejsza audycja poświęcona jest jednak małym gospodarstwom rolnym. Jak z perspektywy Parlamentu Europejskiego stabilność tych małych gospodarstw rolnych w ogóle w Unii Europejskiej wygląda i czy poszczególne kraje wspierają swoją polityką te średnie i małe gospodarstwa rolne, czy też pozostawili je na pastwie tak zwanej wolnej konkurencji?
W tej chwili polityka europejska zmieniła się w taki sposób, że przestało się wspierać produkcję rolną. Przeszło się na system dopłat obszarowych. To jest system, który mnie się osobiście nie podoba. Ja bym zdecydowanie był za tym, żeby system pomocy był taki, że gospodarstwa, które coś produkują, otrzymują pomoc właśnie po to, żeby produkować żywność. Dzisiaj jest taka tendencja, że się płaci właściwie nie zawsze wiadomo za co. Za to, że tylko ktoś jest właścicielem gruntu. Często są to ludzie, którzy skupują ziemię w celach spekulacyjnych i oni pobierają ogromne dopłaty. To jest bardzo źle. Wiele tych pieniędzy jest po prostu marnowanych. To się powinno zmienić. Małe gospodarstwo może być gospodarstwem produkcyjnym. My mamy wiele przykładów małych gospodarstw, które się znakomicie specjalizują w produkcji ekologicznej, w produkcji jakichś specjalistycznych upraw. I one miałyby szansę, gdyby system pomocy był inny. Jeżeli to jest system pomocy tylko obszarowej, to jest jakaś pomoc na przetrwanie, na przeżycie przez jakiś czas na wsi, ale to nie jest pomoc, która daje perspektywy. Ten system, który w tej chwili w Unii Europejskiej jest, on nie stwarza trwałych perspektyw dla małych gospodarstw. No tu jest jeszcze taka kwestia, że rolnicy na małych gospodarstwach mogliby przetrwać, gdyby w gospodarce była taka sytuacja, że oprócz zajmowania się gospodarstwem można znaleźć gdzie indziej pracę. Mieliśmy dobrą tendencję w Polsce w ostatnich 2-3 latach. Gospodarka się rozwijała, był wysoki wzrost, było coraz więcej nowych miejsc pracy. Teraz to się załamało pod obecnymi rządami. Klęska polityki liberalnej nastąpiła szybciej niż się można tego było spodziewać. Na wsi jest dramatyczna sytuacja, bo wiemy, jak ceny spadły dramatycznie na płody rolne, jak wzrosły koszty produkcji. 2 razy spadły ceny na przykład zboża czy mleka, 3 razy wzrosły ceny nawozów. Jeśli do tego dojdzie jeszcze sytuacja trudna na rynku pracy, bo zaczynają się zwolnienia w wielu miejscach, to w dużej części dotyka ludzi tych 2 zawodowców, którzy mają gospodarstwa i gdzieś tam jeszcze pracowali, to sytuacja na wsi może się bardzo pogorszyć. Także ja jestem pełen niepokoju o to, jaka będzie przyszłość polskiej wsi w najbliższych latach.
Rozmawiamy o polskiej wsi, ale tak ja patrzę również, panie pośle, z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego. Na dzień dzisiejszy mówimy tu o polskiej wsi, dramatyczna sytuacja, małe gospodarstwa rolne. Natomiast rozwiązań, żeby bronić tych małych gospodarstw na terenie Unii Europejskiej, również nie
trzeba
ma.
Trzeba szukać krajów.
Idą ogromne. Tak, ale ja patrzę, proszę pana, bo jeżeli nie będzie ogólnej politycznego podejścia do utrzymania status quo tego, nie będzie szans, proszę pana, przeprowadzenia czegokolwiek w Polsce przy tym sposobie myślenia klasy politycznej, jaka jest. Dlaczego ja ten temat poruszyłem? Dlatego, bo mi się wydaje, że wie pan, że sprawa małych gospodarstw Unii Europejskiej, wprowadzenia pewnych procedur, zachowania, proszę pana, ochrona środowiska. Jeżeli nie będziemy mieli zasiedlenia wsi, to i ochrona środowiska przestanie być...
No, oczywiście tak, no to znaczy środowisko pozbawione rolnictwa to ulega bardzo szybko degradacji, dewastacji i to rolnictwo oprócz produkcji żywności oczywiście ma wielkie znaczenie, jeśli chodzi o środowisko.
Dlatego pieniądze będą szły na ochronę środowiska.
Czy ja mogę powiedzieć tak, żeby jakby zamknąć ostatnie zdanie w tej mojej pierwszej wypowiedzi. Otóż no, ja mogę zapewnić, że to robiłem ja i moi koledzy do tej pory w Parlamencie Europejskim i takie będzie zadanie tych, którzy będą w następnej kadencji w tym parlamencie. No, trzeba walczyć o możliwie jak największe pieniądze na rolnictwo. Nie da się problemów rolnictwa rozwiązać bez dużych pieniędzy włożonych w rolnictwo. Ale teraz jak te pieniądze zostaną wydane? Można je wydać mądrze i głupio. W jakim kierunku one pójdą?
Co
to
wspierać?
Musi być mądra polityka
co
w
wspierać?
Kraju. Już.
Czy
to
musi wspierać być inwestycje ogólne i wielkich, czy wspierać właśnie rozwój przedsiębiorczości w małych miejscowościach, w małych gospodarstwach rolnych, wspierać również w postaci na przykład podziału ziemi z funduszu, który jest w tej chwili.
Na razie nie ma gdzie ludzi zabrać ze wsi. I dlatego trzeba stwarzać ludziom warunki do życia na wsi, dawać im możliwość funkcjonowania w rolnictwie, ale także dawać możliwość dodatkowych zajęć, żeby mogli po prostu przeżyć na tej wsi.
Pan poseł Jurgiel, panie pośle, ja rozpocząłem o tym, że odbyła się takie seminarium na temat roli i przyszłości małych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii. Jak pana zdaniem pańskiej partii również Prawa i Sprawiedliwości, no powinna wyglądać, nie wiem, czy struktura, czy pomoc, czy zapewnienie jakiejś własnej polityki rolnej, by te gospodarstwa jednak utrzymać i je rozwijać, bo samo utrzymanie, mówię jeszcze raz, gospodarstwo socjalne nie jest z punktu przyszłej polityki Polski, przyszłego również tutaj naszego bycia w Unii Europejskiej, gospodarstwo socjalne nie należy do tych, które mogą zapewnić nam przyszłość.
Myślę, że jest szansa, że małe gospodarstwo, no, trzeba by ustalić, co to znaczy małe gospodarstwo rolne, bo może być wielkie, obszarowe, a mało dawać dochodu, także mówimy o gospodarstwach niskodochodowych. Chciałem na wstępie jednak wspomnieć, czy powiedzieć trochę historycznie, że oto w 2004 roku, jak wszyscy wiemy, przystąpiliśmy po referendum do struktur Unii Europejskiej, ale od 1989 roku w Polsce, no niestety po odzyskaniu niepodległości, kiedy to polska wieś liczyła też na to, że będzie korzystać z tej wolności gospodarczej w sensie takim, że podział dochodu narodowego będzie następował równomiernie i z jego będą równomiernie korzystać mieszkańcy miast i wsi. Doszło do tego jednak, że liberalna polityka w zakresie polityki rolnej, a także prywatyzacja, pamiętamy, taka złodziejska, doprowadziły do tego, że wieś nasza nie korzystała z dobrodziejstwa gospodarki tej społecznej wolnorynkowej. Natomiast w Unii Europejskiej, jak wiemy, wspólna polityka rolna wprowadzona w latach 60., której celem było zapewnienie żywności, przede wszystkim żywności taniej dla obywateli ówczesnej Unii Europejskiej, następowały zmiany w tej wspólnej polityce rolnej. Tylko wspomnę te dwie ostatnie, a więc w 2000 roku tak zwana Agenda 2000, gdzie zrezygnowano częściowo z polityki interwencyjnej w stosunku do produktów, a rozpoczęto stawiać na rozwój obszarów wiejskich, i wreszcie Luksemburg, 2003 rok, przypomnijmy te reformy, i tutaj ta reforma już głębiej spowodowała to, że zaczęto wspierać rozwój obszarów wiejskich, co dla Polski, myślę, jest procesem korzystnym. No wtedy stało się źle, że Polska wynegocjowała przed przystąpieniem nierówne warunki, jeśli chodzi o koszty produkcji. Przypomnijmy te dopłaty, gdzie poprzez przyjęcie mniejszych plonów referencyjnych stawka w Polsce do hektara stanowi 50% stawki w krajach zachodnich, co najwyżej. I tutaj mamy te nierówne warunki konkurencji. To jest jeden element, który odbija się na poziomie dochodowości naszych gospodarstw. I teraz co robić? No, W 2004 roku jako Prawo i Sprawiedliwość przyjęliśmy program rolny dla polskiego rolnictwa, gdzie założyliśmy właśnie rozwój obszarów wiejskich jako jeden z głównych celów, a w tym utrzymanie czy przywrócenie ich żywotności i otrzymanie też jak największej ilości gospodarstw rolnych. I teraz cel postawiliśmy jasny. Wieś polska musi być miejscem do produkcji rolnej, ale także do zamieszkania mieszkańców, do wypoczynku, rekreacji. Jakie zatem poszły działania? W 2005 roku, przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość utworzyło rząd mniejszościowy w listopadzie i akurat wtedy powstawały wszystkie dokumenty, te, które dotyczą też gospodarki kraju, ale także gospodarki na obszarach wiejskich i gospodarki rolnej. Rozpoczęliśmy od tego, że w strategii rozwoju kraju do 2020 roku wpisaliśmy jeden z celów strategicznych, tych celów było 6, rozwój obszarów wiejskich i to dotyczyło, to jest bardzo ważny zapis, ale jeszcze ważniejszy zapis, który umożliwia właśnie korzystanie ze środków spójności, a także z Europejskiego Funduszu Społecznego, był to zapis tak zwanej Narodowej Strategii Spójności czy Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, gdzie piątym celem stał się cel rozwoju obszarów wiejskich. Na co to taki zapis, do czego był potrzebny? Z ministrem Ardanowskim kilkakrotnie byliśmy w Brukseli w styczniu, lutym 2006 roku, gdzie właśnie w Departamencie Polityki Regionalnej wynegocjowaliśmy te zapisy. One umożliwiają przeznaczanie środków na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także na zwiększanie kapitału społecznego wsi, między innymi nakłady na edukację i na działalność społeczną. I te działania, one są jakby wyjściowe, umożliwiające poprawę poziomu życia mieszkańców. I to jest jeden.
Ja rozumiem, panie pośle, że możemy mówić o pewnych przyjętych działaniach, które były i które miały w jakiś sposób przygotować wieś do zmian, które przychodzą czy nadchodzą. Natomiast chciałbym jednak, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, bo ja rozumiem, że zdobycie nowych miejsc pracy, unowocześnienie wsi, rozwój produkcyjny wsi jest ważny, gdyż on pozwoli tym małym gospodarstwom inaczej żyć, inaczej myśleć. Ale co można zrobić, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy w tym względzie się skupili, co można zrobić, aby jednak małe gospodarstwa rolne mogły widzieć przyszłość w gospodarowaniu, bo za chwilę przyjdziemy do tego tematu. Stagnacja na wsi przechodzi już barierę bezpieczeństwa. To znaczy ludzie mieszkający na wsi stracili jakąkolwiek nadzieję na możliwość poprawy swojego losu. I dlatego mówię dzisiaj o małych gospodarstwach rolnych. Pan powiedział, jaką tutaj wziąć, to znaczy w jaki sposób unormować to pojęcie małe. Dla rolnika to jest proste. Jak mam 5-6 hektarów, to jestem mały. No, to dla rolnika. Jak już mam te 15, no, kiedyś to coś znaczyłem. Dzisiaj też jestem małym. Oczywiście ekonomia jest tutaj ważna. Natomiast ważne jest to, czy on ma możliwość powiększania gospodarstwa po to, żeby się ekonomicznie rozwijać. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie to jest, na jakich zasadach państwo pieniądze z Unii Europejskiej może skierować na rzecz właśnie zmiany kursu polityki rolnej w naszym kraju?
Jest to zapisane częściowo w tym dokumencie, który obecnie obowiązuje, zawierającym wykorzystanie środków pomocowych. Tylko jeszcze tak wspomnę chwilowo, że takim głównym dokumentem są strategiczne wytyczne wspólnoty w zakresie rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich. Tam są przewidziane działania dotyczące właśnie wsi, w tym małych gospodarstw, i te działania tylko po prostu każdy rząd powinien konsekwentnie realizować, nie ograniczając po pierwsze środki. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o małe gospodarstwa, to stawiamy na rozwój zrównoważonego sektora produkcji rolnej i możliwości finansowania tego sektora są. Myślę tutaj o gospodarstwach ekologicznych, o gospodarstwach integrowanych, o produktach regionalnych, o produktach tradycyjnych. To jest cały taki sektor tak zwany zrównoważonej produkcji rolnej. Do tego jest wymagane przekonanie społeczeństwa, że należy korzystać ze zdrowej polskiej żywności. Następnie cały system wspierania tej produkcji, na przykład produkcji ekologicznej, on istnieje, on powinien być analizowany i powinien tak być wspierany ze środków i pomocowych, a także z notyfikowanych programów krajowych, aby ta produkcja była opłacalna, produkcja jednostkowa. No przecież cały czas o to chodzi, że gospodarstwo czterohektarowe, czy pięcio, czy 20, musi realizować taką produkcję rolną, która powiedzmy będzie opłacalna, czyli jednostka będzie opłacalna. I rolą państwa jest stwarzanie takich warunków, takie wspieranie, interwencja, która pozwoli na przykład kwintal buraka cukrowego, żeby jeśli go się sprzedaje, to żeby był rolnik miał z tego dochód. I tutaj jest to rola państwa i takie możliwości, instrumenty wspierania są, chociażby tak jak powiedziałem, przez budowę tego sektora zrównoważonej produkcji rolnej. Cały system marketingu, wspierania promocji polskiej żywności, no potrzebna jest ustawa z prawdziwego zdarzenia, która pozwoli promować żywność. Instrumenty krajowe wsparcia, które częściowo już wprowadziliście, jak chociażby dopłaty do paliwa rolniczego, one miały być zwiększone do złotówki 4 groszy przez obecny rząd, natomiast skończyło się, przypomnę, na obietnicach. Sprawa wprowadzenia takiego właściwego systemu ubezpieczeń upraw rolnych, bo to, co się teraz dzieje, ta walka między firmami ubezpieczeniowymi a rządem uniemożliwiająca, czy też trudności z ustaleniem warunków umów, takie, które by zachęcały rolników do ubezpieczeń i inne te instrumenty kredytowe, gwarancyjne. I ważny jest następny krok, to sprawa instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Jest
no
to
właśnie, sprawa... instytucje i struktury, które są. Tak. Bo rozmawialiśmy z panem posłem, z Januszem Wojciechowskim na temat też tych różnych powiązań tej ustawy, która w tej chwili weszła, wzmacniająca struktury gmin i powiedziałbym te powiatów. Natomiast, proszę państwa, mówiąc o małych gospodarstwach, mówiąc o całej tej otoczce, ważną sprawą dla wsi stała się jedna rzecz. Wieś przegrała politycznie. Wieś w zasadzie nie ma swojej reprezentacji w parlamencie. Spotkałem się z panem Bąkiem, Dariuszem Bąkiem, na obchodach 30-lecia Ruchu Ludowego. I mieliśmy okazję przypomnieć sobie wspólnie pana Hania Bąka, człowieka, który od samego zarania budował struktury polityczne wsi dla małych gospodarstw rolnych. I wydaje mi się, panie Dariuszu, że powinniśmy dzisiaj zastanowić się, na ile to, co robił Henio, jest realizowane przez polityków w naszym państwie. Bo mi się wydaje, że to, co powiedziałem na początku. Wieś straciła jakąkolwiek nadzieję na zmianę swojego status quo. Owszem, duże gospodarstwa rolne, te, które mają jeszcze zdolności kredytowe, te, które mają jakieś tam wielkie zaplecza, czy również powiązania z marketingiem, czy z przemysłem, te jeszcze może sobie poradzą. Ale średnie i małe gospodarstwa rolne są w tym kryzysie skazane na niebyt.
Dewizą życiową świętej pamięci Henryka Bąka były następujące wartości. W solidarności siła, w niezależności rozwój, w samorządzie demokracja. To znalazło uzewnętrznienie na stronie tytułowej kwartalnika Postęp, który ukazywał się od 1977 roku. Było to opozycyjne pismo, które było adresowane do społeczności wiejskiej, ale również i w miastach się rozchodziło. I chciałbym tutaj, panie redaktorze, jak gdyby wspomnieć, że po II wojnie światowej, kiedy zostali pokonani Niemcy, w Polsce wcale nie wróciła niepodległość. w Polsce przyszedł nowy ciemiężyciel i znalazł tutaj swoich pomagierów, naszych tutaj rodaków. I ugodzono w system wartości. Ugodzono w gospodarstwa obszarnicze, a także w gospodarstwa chłopskie, które nazwali pogardliwie kułackimi. I wtedy właśnie świętej pamięci Henryk Bąk i młodzież wiejska, 18-letni, 20-kilkuletni chłopcy i dziewczęta, zawiązali organizację o nazwie Obrona Konspiracyjnego PSL Polska Szturmówka Chłopska w 1948 roku i ona działała aż do 1952 roku. Za działalność tej organizacji, która się sprzeciwiała właśnie kolektywizacji wsi i rugowaniu samodzielności Polaków, decydowaniu o własnym państwie, za to dostali długoletnie więzienia, kary śmierci. Nawet były wyroki wykonane. Wyszli z więzień głównie wszyscy dopiero po 1956 roku. I świętej pamięci Henryk Bąk był takim człowiekiem, który był uwrażliwiony na punkcie sprawiedliwości i domagał się, żeby naród był traktowany podmiotowo i podejmował różne inicjatywy. Komitety Działalności Społecznej, a w 1977 roku zainicjował ideę Wolnych Związków Zawodowych na Wsi. I tak jak pan wspomniał, były obchody w ubiegłym roku 30-lecia powstania Komitetów Samoobrony Chłopskiej i Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. One były obchodzone godnie. Tam wspominano, jakimi treściami żyli ówcześni chłopi. I doszło do zarejestrowania tych związków. Te związki stawiały sobie za cel, żeby znienawidzoną władzę komunistyczną odsunąć i przywrócić sprawiedliwość społeczną. I co się stało? Jak wiemy, był stan wojenny w 1981 roku, który trwał, rygory tego stanu wojennego trwały aż do 1989 roku. I wydawało się, że kiedy przyszły nowe czasy, nowa władza, że ten system, który był ugodzony na początku zaistnienia systemu komunistycznego, że odejdzie w niepamięć. Ale okazało się, że niestety nie potrafiliśmy sobie poradzić, żeby przywrócić na wszystkich polach, a na wsi szczególnie, ten system wartości, który był przez Polaków pielęgnowany przez wieki. I co się stało na wsi? Wspomina pan o gospodarstwach małych. Takich w Polsce jest ponad 90%. Takich gospodarstw do 10 hektarów. I te gospodarstwa najmniej skorzystały na przemianach w Polsce. I ludność wiejska czuje się zawiedzona. Dlatego, że skoro PGR-y i spółdzielnie produkcyjne w większości musiały oddać ziemię, to wcale nie pozwolono, aby rolnicy mogli sobie powiększać gospodarstwa. Tylko zrobiło się niewielka grupa właścicieli tych ziem. I dzisiaj 0,4% gospodarstw indywidualnych w Polsce ma w posiadaniu, na przykład podaję, 20% wszystkich gruntów rolnych. Takich gospodarstw, które mają powyżej 50 hektarów
Panie
ziemi.
Panie pośle, zgadzam się z tym pana tu przedstawieniem tego problemu. Natomiast ja wracam cały czas do tego, jak ożywić politycznie wieś, bo wieś politycznie została jak gdyby odepchnięta. Tak czuje się niechciana, czuje się w jakiś sposób zapomniana. Buduje się stadion Orliki, robi się tam jakieś naprawia się drogi, tak zwane schedynówki i tak dalej. Natomiast nie ma to nic wspólnego z życiem tych ludzi, którzy chcieliby dla siebie znaleźć tam miejsce. Jechałem dzisiaj, proszę państwa, z jednym rolnikiem, który cieszy się z tego powodu, że sprzedał gospodarstwo rolne, bo on był chory, żona była chora, a dzieci powiedziały, że one nie widzą siebie na 7,5 hektarach, żeby mogły tutaj żyć i cokolwiek robić. Nie ma dla nich tam już miejsca. To jest ta przepowiednia, która grozi za parę lat całej polskiej wsi, że dla młodego pokolenia nie będzie miejsca w zagrodzie ojców.
Jest to bardzo przykre, co powiedział pan redaktor, ale myślę, że jest jeszcze szansa. dlatego że jest jeszcze trochę ziemi w zasobach Agencji Rynku Rolnego.
Ale ona, słyszałem, że ma pójść właśnie dla dzierżawców, dla wielkich obszarników, natomiast dla rolników. Dlaczego, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, upieram się przy tym, ale chciałbym, żebyśmy w ten problem wreszcie postawili jednoznacznie i żeby Parlament Rzeczypospolitej, a szczególnie PiS, który w tej chwili ma większość w tych notowaniach na wsi, żeby mógł ewentualnie zaproponować w sprawie ziemi coś konkretnego. Przed wojną można było jednak narodową pożyczką uruchomić sprzedaż ziemi dla rolników.
Problem, panie redaktorze i szanowni państwo, jest w tym, że przez te 20 lat od 1989 roku są ciągłe zmiany władzy. I w tych 20 latach, 12 lat to sprawowały władze ugrupowania, które wprost wywodzą swój rodowód z PRL-u. I one ciągle udowadniają, że w PRL-u wcale nie było tak źle. A jeżeli już muszą się ugiąć, to obdzielają dobrami, w tym trudzie wypracowanymi narodowymi dobrami, obdzielają wąskie grono swoich znajomych i korzystają z tego, że są u władzy. Właśnie Prawo i Sprawiedliwość to jest ta organizacja, która pokazała przez 2 lata, od 2005 do 2007, że można skierować większy strumień na wieś, że można pobudzić, zmobilizować ludność do wspólnego działania. Bo dzisiaj wszystko się opiera na środkach i Prawo i Sprawiedliwość zwiększało budżet na rolnictwo w stosunku do tego, co było, o 30-40%. I uważam, że jest to kierunek. Trzeba wybierać takie osoby, które chcą, aby jak najwięcej osób korzystało z podziału.
Zna pan mentalność polskiego rolnika i wie pan, że polski rolnik zawsze będzie chciał mieć coś swego własnego i że to będzie wielki problem, żeby jeszcze w jego mentalności te zmiany, dlatego PSL wygrywa na wsi pewne sprawy.
Nie zasłużenie,
ale wygrywa, bo ludzie mentalnie są z nimi, a chociaż nie odczuwają tego.
Po tym, co robią teraz, myślę, że już ich koniec krótki. Dziękuję bardzo.
Panie redaktorze, my w poprzednim programie mieliśmy jasny zapis, że ziemię Agencji Nieruchomości Rolnej trzeba sprzedać do rolników miejscowych, że grunty, które nadają się na cele inwestycyjne, przekazać gminom na cele mieszkaniowe. I taki projekt ustawy, panie redaktorze, rok temu, w listopadzie, zaraz miesiąc po wyborach, złożyliśmy w parlamencie ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w której określono zasady przetargu i sprzedaży ziemi Agencji Nieruchomości Rolnej na rzecz rolników zamieszkałych w gminach, w których położone są ich gospodarstwa i ta ziemia. Niestety ta ustawa leży w parlamencie od ponad rok. Rząd ciągle mówi o tym, że już ma ustawę, że skieruje do parlamentu i nie wie tylko, jak znowu oszukać chyba rolników, bo Polskie Stronnictwo Ludowe ciągle tylko zapowiedzi dobre robi, ale takie ustawy, w której między innymi ograniczamy gospodarstwo rodzinne powierzchnie do 100 hektarów, a także, jeszcze raz powtórzę, przetargi na rzecz miejscowych rolników ograniczamy, no nie chcę po prostu poprzeć.
Ja bym chciał iść dalej, ale bardzo proszę, pan jeszcze Wojciechowski coś chciał dopowiedzieć. Chciał, żeby pan może powiedział na temat, wypowiedział się, bo już musimy oddać głos słuchaczom, naprawdę musimy oddać, żeby się pan wypowiedział na temat tej ustawy, która powoduje, że samorządność w Polsce ma się bardzo dobrze rozwijać.
No to jest moja krytyczna ocena tego, co się stało właśnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Otóż tak dość po cichu właściwie i w taki sposób, który nawet opinia publiczna w Polsce nie zauważyła. Koalicja rządowa zmieniła ustawę o pracownikach samorządowych w ten sposób, że będą się mogły umacniać takie lokalne sitwy, które wszystkim rządzą w terenie. Zamyka się nabór tak naprawdę z zewnątrz, dopływ do administracji z zewnątrz, wszystko to...
Jak się zamyka?
No w taki sposób, że ktokolwiek będzie się chciał zatrudnić w administracji rządowej, samorządowej, w gminie, w starostwie czy w województwie, nawet o najlepszych kwalifikacjach człowiek. Pozornie są konkursy, tylko że tych konkursów się nie będzie przeprowadzać wtedy, kiedy wójt, burmistrz czy starosta zadecyduje, że przesuwa innego pracownika z niższego stanowiska na wyższe, czyli pozornie otwarta jest administracja, a tak naprawdę tworzy się korporacja, zamknięta taka, zamknięte środowisko, do którego
dostępne... Tak, lekarskie i tak dalej.
Powstała nowa korporacja pracowników samorządowych. No, mało kto to zauważył. To jest jeden z efektów działania koalicji i to jest bardzo złe działanie. Ale to ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiem, zanim wiem, że...
Ja zapowiem i będzie pan mówił, tak?
Dobrze.
Zapraszam do rozmów. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Czekamy na telefon, na rozmowy z państwem. Bardzo proszę, panie pośle.
Wracając do sytuacji w rolnictwie. Żeby tę sytuację zmienić, to najpierw trzeba uznać prawdę oczywistą, że na wsi jest źle. Bo jeżeli czytamy w Polsce gazety, słuchamy większość rozgłośni radiowych czy telewizyjnych, czy słuchamy polityków, no to oni twierdzą, że na wsi jest dobrze, że przecież wieś dostaje takie pieniądze, że rolnicy są beneficjentami tej pomocy unijnej i że w ogóle nie ma żadnej krzywdy, że im jest lepiej niż innym. To jest
jak
ta oficjalna
bajkę
propaganda.
Tę bajkę się powtarza sto razy,
ludzie w to wierzą generalnie. Jak pan, jeżeli rolnicy coś mówią, że im jest trudna sytuacja, to natychmiast lawina nienawiści wręcz. Proszę posłuchać, co się o KRUS-ie mówi, jak przecież jakie, ja nawet czytam w internecie, jakie są wręcz obelgi wobec rolników, jaki to mają przywilej, bo mają KRUS. Tak długo, jak się nie zgodzimy z tym, że wieś jest naprawdę w ciężkiej sytuacji i trzeba jej pomóc z tej sytuacji wyjść, no to nic się dobrego nie stanie. I jeszcze jedno zdanie.
To powinno się stać działaniem państwa, moim zdaniem.
No właśnie, od czego my mamy państwo w ogóle? Państwo od tego jest, żeby w pierwszym rzędzie broniło nas przed złodziejami, bandytami, oszustami także, a rolnicy są oszukiwani. Przy sprzedaży płodów rolnych, przy skupie, przez hipermarkety, przez tych producentów nawozów, którzy zdzierają z nich pieniądze. Państwo ma tak wiele instrumentów, które mogłoby użyć w obronie rolników. Mogłoby, tylko nie chce, bo jemu się zdaje, że rolnikom jest tak dobrze, że im nie potrzeba pomagać.
Nie, no, słyszałem, że ostatnio nawet spotkanie było na temat nawozów i tutaj minister rolnictwa próbuje załatwić pewne rzeczy, chociaż no... Tak jak pan powiedział, są pewne korporacje. Proszę państwa, mamy rozmowy telefoniczne. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię, żarniczka z Warszawy.
No, a ile pani hektarów tam zasadziła?
Dużo, tak? Cała Polska moja.
Tak. Największa polska wieś.
Przepraszam, pan Wojciechowski mówi, że państwo nas broni. Państwo...
Powinno nas bronić, tak mówi pan.
Powinno, może, ale od 50 lat nie broni nas przed niczym, a po 90 roku też nas przed niczym nie broni. Ani przed bandytami, ani przed mafią, ani państwo... Czy państwo broni robotników przed utratą miejsc pracy? Przecież robotnicy po 90 roku stracili swoje przedsiębiorstwa i zgodzili się na to, zamiast zakładać spółki pracownicze, prawda? Chłopi będą tracili własność, bo tanie produkty rolne spowodują to, że chłopi nie utrzymają się, rolnicy z małych gospodarstw, a przez 17 lat sprzedawana była ziemia rolnikom? Nie była. A nowe partie, które powstawały, wcale o tym nie mówią, są słabe, a PSL broni tam kilku rolników bogatych, bo oni postanowili się zgodzić na to, że będą w wielkie fermy, prawda? A teraz rolnicy, co zrobić? Proszę pana, no doświadczenie niestety 50 lat pokazuje, że my musimy we własne ręce wziąć sprawę, nie liczyć na żadne państwo, że to państwo nie działa po prostu. I koniec. Robotnicy nie umieli się zorganizować. Zorganizowali Solidarność, ale już o własność nie walczyli, prawda? Fabryk. A chłopi to muszą w gminie, tylko że chłopi zawsze indywidualnie postępowali. Oni nie chcieli się organizować. A to niech się nauczą. Niech się nauczą w gminie, a później w województwie.
Dziękujemy za te wytyczne. Ja mam pani Anno, przepraszam bardzo, ale już czeka następna rozmowa telefoniczna. Ja chciałem, żeby pani dawała receptę, jak się mają zorganizować, bo jak mają się nauczyć, to może pani ma jakiś...
A to jeszcze, to ja mogę pojechać i powiedzieć, ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Na pewno ojciec Ryzyk będzie za tym, żeby goście w audycjach rolniczych płacili pewne datki na Radio Maryja za sformułowanie produkcja rolna, produkcja trzody chlewnej. Z czego ten rolnik produkuje te świnie? To jest hodowla, proszę panów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Witamy. Prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Szczęść Boże. Kazimiera z Niepołomy.
Tak, poznaliśmy.
Ja uważam tak, że zmierzanie do zwiększania dochodów w gospodarstwie poprzez powiększanie areału jest błędem. Po prostu gospodarstwo musi mieć taki obszar, jakie ma możliwości uprawy ziemi właściciel. Co z tego, że gospodarstwo będzie miało 60, 100, 200 hektarów i w ten sposób uzyska na aktualny, powiedzmy, ten rok dochody duże, jeżeli w przyszłych latach z powodu niemożności wykonania zabiegów agrotechnicznych w odpowiednim czasie ziemia ulegnie degradacji i musi w przyszłym roku użyć środki ochrony roślin, których cena zawsze będzie rosła. Dlatego błędem jest nazywanie produkcji rolnej i błędem jest, a nawet bym powiedziała, że to jest taka mowa, rolnicy mówią, oni nawijają. Pod pojęciem produkcja rolna skomasowało się uprawę ziemi, prowadzenie hodowli rolnej, hodowli zwierząt, także przechowywanie, magazynowanie, opłaty chłodni i przetwórstwa. I te właściwie dopłaca się do przechowywania, do transportu niepotrzebnego i po prostu dopłaca się do przetwórstwa. I to wszystko się kumuluje i mówi się, że się dopłaca do rolnictwa. Więc produkują buty, produkują środki ochrony roślin,
i produkują
inne rzeczy, ale nie da się produkować czegoś z materii ożywionej. Uważam, że rolnictwo jest sztuką, nie produkcją, sztuką. Tam rolnik rozwija się intelektualnie, rozwija się duchowo. Rozwijają się potrzeby poznawcze ziemi.
Rozumiemy, pani Kazimieru, rozumiemy ten cały wywód, panie pośle, bardzo. Nie, ja przepraszam bardzo, ale wie pani, bo ja rozumiem, że my popełniamy same błędy, że tutaj pewne rzeczy są przyjęte w tej mentalności polskiej społeczności, że o pewnych rzeczach się mówi nie tak, jak się powinno mówić. Natomiast ja nie słyszę, ja rozumiem, że małe gospodarstwo rolne nie powinno się powiększać. Natomiast pytam się panów tutaj, specjalistów i również pani, w jaki sposób pani sobie wyobraża, jeżeli rolnik mówi, ja na 7,5 hektarach się nie utrzymam.
Jak chciałem, uśmiecham się, jak pani, obie zresztą słuchaczki mówiły o tym, żeby nie używać tego sformułowania produkcja, uważać z tym sformułowaniem rolnictwo, hodowla, w pełni się z tym zgadzam. To ten język taki produkcyjny, przemysłowy jakoś tak się utrwalił już w naszym sposobie mówienia o problemach rolniczych. Ja chcę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim nawet wniosłem taką poprawkę do jednego z ważnych dokumentów właśnie dotyczącego przeglądu wspólnej polityki rolnej, gdzie tam napisano, że rolnictwo jest ważnym działem przemysłu wręcz, tak? U takiego użyto sformułowania. To spowodowałem, że zmieniono ten zapis na to, że rolnictwo jest ważnym, że ma ważną misję do spełnienia związaną z bezpieczeństwem żywnościowym społeczeństwa. Także rolnictwo rzeczywiście nie jest przemysłem, nie jest produkcją, jest pewną misją społeczną, jest wielkim zadaniem cywilizacyjnym, które wykonuje. To tutaj,
panie pośle,
tutaj zgoda.
Ale próbuje się małe w całej mentalności społeczeństwa z ziemi zrobić warsztat produkcyjny, warsztat pracy, a nie stawia się, że ziemia jest matką żywicielką, że ziemia jest czymś więcej i żywym organizmem.
Ale jeśli jest wolno jeszcze tylko jedno zdanie dodać do tych małych gospodarstw. No, o powiększanie gospodarstw będzie możliwe tylko wtedy, kiedy coś się zrobi z ludźmi, którzy w tej chwili na wsi są. To nie można powiększyć gospodarstw w jaki sposób? Usuwając, tak jak kiedyś w XVII wieku w Anglii, rugowano ludzi ze wsi, wyrzucano ich, robiono z nich włóczęgów, potem ich karano bardzo surowo za włóczęgostwo i tworzono wielkie gospodarstwa. No przecież taki proces nie może mieć miejsca. Także tak długo, jak nie ma szans w gospodarce, tak długo nie będzie powiększania gospodarstw.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, sami rolnicy dzisiaj się dodzwaniają, prosimy bardzo.
Powracam do pytania, jak uratować małych rolników i jak politycznie aktywnić wieś. Ta kwestia była poruszana już w audycji w telewizji Trwam i na odpowiedź właściwie padła. Trzeba zrobić wszystko, żeby chłopi mogli sprzedawać swoje produkty nam, Polakom, mieszczuchom, bo 30% wieprzowiny na przykład jest sprowadzane, gdzie w krajach unijnych chłop może sprzedawać mieszczuchowi. I tu jest jakieś oszustwo i to bardzo proszę, no, jeśli panowie posłowie mogą, europarlamentarzyści szczególnie bardzo proszę to wyjaśnić. Jeśli oni mogą, to znaczy, że my też możemy. A druga sprawa właśnie z Unii Europejskiej, z parlamentu, tu się dowiaduję ze strony internetowej irlandzkiej, że 19 stycznia było głosowanie w Parlamencie Europejskim, czytam tutaj teraz tekst, członkowie Parlamentu Europejskiego głosowali w zeszłym tygodniu za zakazem stosowania pestycydów zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne, niszczące płodność. Zezwolenie lat 22 substancji wśród glufosynatu nie zostaną odnowione. I teraz no wiemy, że to jest główny składnik Roundupu. Roundup jest szeroko stosowany we wszystkich uprawach GMO. Więc jak to się ma do przygotowywanej ustawy o GMO, gdzie w Polsce zamierza się dopuścić te uprawy? I teraz właśnie tutaj taka komisja została powołana, wśród których jest no, widzę, piszą o tym, pisze o tym, to się nazywa koalicja przeciwko Bayer Danger, to czyli przeciwko niebezpiecznej.
Proszę pani, ja muszę już skończyć, więc może pani będzie uprzejma.
No jest sprawa taka, że tu jest podpisana cała lista profesorów pod tym, z nazwiskami niemieckimi i członek Bundestagu, widzę, jest pod tym i są lekarze. Więc to jest droga dla nas również. My musimy stworzyć taką koalicję takich właśnie i dołączyć do nich i nie możemy przepuścić tej ustawy GMO dla Polski.
Jeszcze chwilę koalicja Polska Wolna od GMO i myślę, że w ramach tej koalicji można te wszystkie rzeczy również no, nagłaśniać, przeprowadzać, uskuteczniać. Bardzo pani dziękujemy za ten głos. Panowie, bardzo proszę, może ktoś chciałby się z panem wypowiedzieć?
No w sprawie GMO mogę tylko powiedzieć, że również w Polsce opór przeciwko GMO jest bardzo silny, opór społeczny, natomiast rząd prowadzi dwuznaczną grę. W słowach jest przeciw, w czynach niestety jest za, albo przynajmniej jest bierny i toleruje na przykład nielegalne uprawy GMO, które są. W Polsce coraz ich jest więcej. Natomiast no ja mogę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim robię wszystko wraz z wieloma kolegami, żeby nie dopuścić do otwarcia się prawa europejskiego na GMO. To jest walka bardzo trudna, bo presja tych wielkich koncernów jest bardzo silna.
Pan Dariusz Bąk, bardzo proszę. Proszę państwa, zbliżamy się do podsumowania, do zakończenia audycji. Jest już 4:05.
Przysłuchując się tej dyskusji, uważam, że naszym zadaniem Polaków jest, aby tych, którzy krzywdzą naród, odsunąć od władzy. To jest nasze zadanie nadrzędne. Uważam też, że rolnicy wykrzesają z siebie tyle sił, żeby pokazać ciemiężycielom w postaci organizacji aktualnie zarządzających państwem, że nie pozwolą dalej pomiatać polską wsią.
Panie Dariuszu, panie pośle, jestem za, tylko też chciałbym wiedzieć, w jaki sposób ci, co przyjdą zamiast tych, którzy są, będą mogli tej wsi pomóc.
Trzeba wybierać tych, którzy już pokazali, że troszczą się o cały naród, że dbają o solidarne państwo, że wszystkie grupy społeczne są ważne, a nie tylko wybrańcy i to z najbliższego otoczenia.
No, proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Jurgiel.
No, nawiązując do dzisiejszego tematu audycji, uważam, że w Polsce zdecydowana większość, czy nie wszystkie gospodarstwa powinny istnieć. Państwo powinno przygotować taką politykę i realizować, która umożliwi dochód z tych małych gospodarstw, a także możliwość znalezienia pracy, czyli tworzenia tak zwanych dwuzawodowców na obszarach wiejskich, że obszary wiejskie muszą zacząć tętnić życiem, że należy uświadomić też społeczeństwu, bo ciągle jest powtarzane też hasło, że polska wieś za dużo dostaje pieniędzy, że są środki przeznaczane. To nie jest za dużo. To jest to, co jest przeznaczane w zasadzie mniej obecnie niż w krajach Unii Europejskiej. My musimy po pierwsze spowodować, żeby ta produkt, który jest w gospodarstwie rolnym, produkcja następuje, powinien być opłacalny, a dochód na wsi powinien się składać z dochodu z gospodarstwa, a także z innych źródeł. Wtedy polska wieś uwierzy w to, że na wsi też opłaca się mieszkać.
Proszę Państwa, kończąc tą dzisiejszą audycję, pragnę serdecznie podziękować zarówno panom posłom, panu Januszowi Wojciechowskiemu, panu Krzysztofowi Rygierowi oraz panu Dariuszowi Bąkowi za to, że raczyli przyjść do naszego studia i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, czy przemyśleniami, czy ewentualnie nawet własnymi koncepcjami. Jak również chcę powiedzieć, że zapraszam już dzisiaj wszystkich rolników, którzy mają małe gospodarstwa rolne, aby, tak jak mówiła pani Kazimiera z Niepołomic, mogli również tutaj zaprezentować swoje pomysły, swoje koncepcje, w jaki sposób przetrwać, co można jeszcze dzisiaj na wsi zrobić. Ja serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.